Jestem 27 lat poza domem, poza granicami i Polska jest zawsze gniazdem, do którego wracasz. Czy to ląduje w Krakowie, czy to ląduje w Warszawie. Jak już wsiadam do samolotu, wiem, że jak wszystko dobrze pójdzie, za 2 godziny jestem tam, prawda? Potem samolot się zniża, rozpoznajesz Tatry, jak jest ładna pogoda. Już to serce inaczej bije, krew inaczej pulsuje. I mówisz, że jestem w domu. Nieraz ludzie już żartują, tam słyszę jakieś, no jesteśmy, to teraz całujcie ziemię. No, tego gestu nikt nie robił, tylko Jan Paweł II. Ale tak by się chciało, jak schodzisz z samolotu, po prostu pocałować ziemię.
No chodź, chodź, bada, jeszcze nie robimy pani. Wiesz co, my sobie postawimy herbatkę tutaj. Ten masz jakąś taką tą i taką tackę, żeby to się trzymało na tym, na herbatę.
Pora herbatka dla wszystkich. No, rzadko się teraz spotykamy wszyscy razem, to tym bardziej jest tak dużo radości. Tak.
My chodzimy z miasteczko się nazywa Nowy Żmigród, to jest właśnie na Podkarpaciu.
To jest takie miasteczko żydowskie, przedwojenne. Zawsze mi przypomina Drohobycz. Magiczne absolutnie.
No, myślę, że tak.
I my z Alkiem jesteśmy tak bardzo blisko siebie, bo on jest młodszy ode mnie tylko o rok. Więc pamiętam, jak Asia miała się urodzić, to mieliśmy po prostu poważny problem.
Życie się wtedy działo w zasadzie wokół kościoła, parafii i szkoły. Chłopaki grali na gitarach, zaczęliśmy śpiewać i tak nie było wtedy innych zajęć. Kościół to był takim spokojnym domem. Przypomnijmy sobie, to były lata 70-80, więc to była fala i antykomunizmu, fala też Jana Pawła Wojtyły już po 78 roku, że ten patriotyzm złączył się tak z Kościołem i wiarą, że to była taka fala nie do pokonania, nie do zatrzymania. I wtedy dla nas działanie w Kościele no to było formą jakiegoś takiego też odreagowania na to wszystko, co myśmy jako dzieci cierpieli. I biedy, i tych narzekań naszych rodziców, bo no dziecko małe nie zdaje sobie sprawy, ale widzi, jak tato nie ma za co ci kupić pomarańcze, albo trzeba było 5 rano iść wstać po chleb w kolejce, prawda?
Słuchaj, czy ty chcesz cukier do herbaty?
Nie, nie.
Nie, bez cukru. No to dobra, polska czarna herbata z cytryną. Jest okej, przy rozmowie.
Dobrze, to was zostawiamy.
Pamiętam dokładnie, był to 19 września 1989 roku. Decyzja i wyjazd do Włoch zdarzyła się bardzo szybko. To była tak szybka decyzja, tak szybka możliwość, że nie było czasu nawet w rodzinie tego dobrze omówić, do tego się przyzwyczaić, ale w tamtych czasach taka propozycja wyjazdu z Polski no była biletem do raju. Wielu ludzi próbowało, uciekało, czy wiele lat starało się o to, aby uciekać. Ja miałem wtedy niespełna 19 lat, zaraz po maturze. Perspektywy życia, studiowania w Polsce były w zasadzie zerowe. Moja siostra poszła na studia rok wcześniej i ja widziałem, obserwowałem, z jakim trudem moi rodzice wzięli na siebie ten trud kształcenia dziecka. Widziałem te nerwy, widziałem płacze, że wciąż nie ma, że nie ma jak i tak dalej. Także ja w mojej podświadomości już wiedziałem doskonale na początku 4 klasy licealnej, że nie ma szans, żebym powiedział moim rodzicom, chcę studiować. Pójście do seminarium to nie jest decyzja jednego tygodnia, tylko ty już się przygotowujesz, prawda? Moje powołanie wychodzi ze środowiska, z rodziny. Każdy był dobry, chodziliśmy do kościoła, wierzyliśmy, udzielaliśmy się i tak dalej. W pewnym momencie stałem się takim centrum, wokół którego wszystko się u nas tam, przynajmniej w miejscowości, może potem w liceum, działo. Mama chciała, żebyś był księdzem, środowisko cię wyakrowało na wspaniałego, dobrego człowieka, animatora i tak dalej, na bohatera już w tamtym czasach, gdzie za mną szły rzesze przyjaciół i tak dalej, no bo Alek był takim wiodącym w tym wszystkim. I to życie mnie wykreowało na taką postać. W pewnym momencie kończy się liceum i co dalej? Naukowo załamałem się już po drugim roku liceum. Miałem bardzo, brzydkie zdarzenia osobiste, które psychologicznie mnie zablokowały do nauki, do rozwijania się i tak dalej. Dzisiaj o tym się już mówi. Dawniej to było tabu. To było coś, o czym nie można było mówić. No. To była pedofilia w zasadzie. Ja żyłem bardzo wyidealizowanym światem. Wierzyłem w miłość, wierzyłem w czystość, wierzyłem w Kościół. Wierzyłem w wiele takich ideałów jak patriotyzm i tak dalej. Do dzisiaj wierzę, tylko z innego punktu widzenia. I to wszystko w pewnym momencie zostało zniszczone. Zostało zniszczone właśnie przez tych ludzi, którzy o tym mówili.
A kto cię skrzywdził?
Tak to zazwyczaj bywa, najbliżsi ludzie. No ale nie będziemy mówić, nie będziemy sądzić. Jeden z tych ludzi potem miał tyle w sobie godności, tyle w sobie wiary, że sam się nawrócił i sam mnie przeprosił. Ja z tego po latach dopiero wyszedłem, po latach. I dla mnie też pójście do seminarium też było taką pewną jakby formą, po grecku to się nazywa katarzys, takie oczyszczenie. Po prostu wybór seminarium był właśnie takim wyborem socjologiczno-rodzinno-personalnym. Już w liceum miałem kontakty z moją diecezją w Przemyślu. To była jeszcze diecezja Przemyśl. Tam byłem na rekolekcjach, potem tam byłem na pierwszych egzaminach i potem egzaminy zdawałem do Przemyskiego Seminarium Diecezjalnego normalnie w Polsce. I po tych wakacjach miałem iść do Przemyśla, nie było innych możliwości. Nagle otworzyła się furtka właśnie wyjazdu do Rzymu, zaproponowana przez biskupa, który pracował na Watykanie, który był związany z naszym środowiskiem żmigrodzkim. No i czemu nie? Pożegnałem się z moimi przyjaciółmi, z liceum, z moją sympatią. Do Warszawy odwiozła mnie rodzina i w zasadzie w samolocie uczyłem się pierwszych słówek. Z takiej książeczki, rozmówki po polsku, po włosku i buongiorno, buonasera, sono polacco. Pierwsze te zdania nauczyłem się w samolocie. Nagle znajduję się w tak wielkiej metropolii, w tak wielkim mieście, że nie wiadomo, gdzie jest początek, gdzie jest koniec. Pamiętam, przyjechaliśmy przez Plac Wenecki, koło Koloseum, więc nagle z takich widoków, które miałem, czyli górki, pagórki i przydrożne krzyże, nagle w 2 godziny stałem przed Koloseum, a wieczorem już w seminarium. Seminarium rzymskie to było seminarium w zasadzie międzynarodowe. Tam byli chłopcy z całego świata, ze wszystkich kontynentów, o różnych historiach, o różnych temperamentach i tak dalej. Oczywiście zagubienie było ogromne, ale ja już to zagubienie w sobie przeżyłem 4 lata wcześniej, kiedy z mojej małej miejscowości przeszedłem do liceum do Jasła. Tam już jest społeczność większa, na wyższym poziomie ekonomicznym i takim socjologicznym, więc ja już to zagubienie takie w sobie zdławiłem. Nie byłem tak, że tak powiem, nie wiem, zakompleksiony, że jestem kimś biedniejszym. Zresztą tam w seminarium w zasadzie wszyscy są tacy sami, bo ten cel jest taki sam, prawda? Więc każdy drugiego od razu szanuje, bo jesteśmy po to samo. No oczywiście bariera języka. Bariera języka jest ogromna, ale to trwa 2-3 tygodnie, potem człowiek się już znajduje. No, tym bardziej ja miałem taką smykałkę troszeczkę muzyczną, więc to pomaga. Ja na przykład uczyłem się dialektów od razu różnych włoskich. Zależy z jakim kolegą nieraz siedziałem, czy bardziej byłem bliski, to poznawałem tamten dialekt. No, to było takie groteskowe dla tych Włochów, że Polak mówi na przykład tam akcentem jakimś z Kalabrii, czy tam z Bari albo coś. Wrzesień, październik, listopad, grudzień, w styczniu już była pierwsza sesja i pierwsze egzaminy z filozofii, więc ja zdawałem po włosku filozofię, rzeczy, które były jeszcze kilka miesięcy wcześniej niemożliwe. Oczywiście było to jeszcze na pewnym takim niskim poziomie, ale wszystko przeszło. To było seminarium papieskie, więc kontakt z Janem Pawłem II był bardzo bliski. Ja już miałem wiele wtedy z nim spotkań, zdjęć, tym bardziej jak papież widział młodego Polaka, w jego języku zawsze zatrzymywał się więcej i więcej mogliśmy sobie porozmawiać, więc były już zdjęcia, były już dokumenty, były pierwsze wzruszenia. No dla mnie naprawdę przeżycie niesamowite. To był rok 90, więc papież był jeszcze w w pełni sił, wspaniałym. Pamiętam pierwsze wrażenie, to widziałem człowieka taką monumentalnej postaci, taka była z niego jasność, taka była z niego siła, że to było aż przenikające. Ja już po kilku miesięcach, po pobycie tam, wiedziałem, że skończę ten rok i wrócę do Polski. Wiedziałem, że to jest droga, która mi przypadła, bo już szedłem w tym kierunku, ale droga jednak nie była przemyślana do końca. I dlatego w taki bardzo stoicki, spokojny sposób ja tam zrozumiałem, że to jest właśnie ta fala, na której się znalazłem, na której już byłem, na której mając 15, 16, 17 lat nie umiałem się oprzeć. Ale potem, jeżeli zaczniesz myśleć o tym personalnie, gdzie jest Alek w tym, to ja się nie widziałem absolutnie. I zacząłem rozmawiać oczywiście z tatą, bo ma się większy kontakt, taki bliższy z ojcem. Mówię, tato, ja tu zrobię tą filozofię, ale potem wracam do Polski. I zaczęliśmy przygotowywać z tatem słabszą część rodziny, czyli mamę, do usłyszenia tego werdyktu, że jednak Alek księdzem nie chce być i prawdopodobnie nie będzie. No ale pod koniec wakacji, to było w lipcu, zdarzyła się dość drastyczna rzecz w rodzinie, po prostu zmarł śmiercią tragiczną brat mojej mamy, też 33-letni chłopak. To był tak ogromny cios dla mojej rodziny, a przede wszystkim dla mamy, że usłyszenie takiego werdyktu też z mojej strony, zrozumieliśmy z tatą, byłoby naprawdę ostatnim ciosem dla mamy. Znalazła się w momencie psychologicznym bardzo, bardzo, bardzo ciężkim. No i więc dlatego znowu życie zadecydowało za mnie, prawda? Trzeba wrócić. No.
Czyli poświęciłeś się dla mamy?
Już drugi raz. Czyli trudno mówić dla mamy. No, cały czas jest ten prąd rzeki środowiska, prawda? Co powiedzą ludzie, bo to już były zdjęcia z papieżem, już byłeś w koloradce, w sutannie i tak dalej. Ludzie w takich małych środowiskach są bardzo bez skrupułów, prawda? Osądy są tylko jednoznaczne, mocne i dobijające. Mam wielu przyjaciół, teraz też eks-księży i dosłownie o tym samym mówimy. Trzeba naprawdę znaleźć przesiłę w sobie, aby pokonać właśnie ten lęk, co inni powiedzą. W seminarium rzymskim mówią ci, ty możesz twojego kapłaństwa szukać do końca życia. I to było takim rozluźnieniem, prawda? Bo wielu ludzi mi mówiło, słuchaj, ja mam 25 lat kapłaństwa, ja codziennie mszę świętą odprawiam i do mnie dochodzi, że jestem kapłanem. Tego nigdy nie zrozumiesz, prawda? Bo to jest tak głęboko w tobie, tak wielkie, większe od ciebie, że nie jesteś w stanie tego zrozumieć. Potem poszedłem jak burza już. Pierwszy rok teologii, drugi, trzeci, czwarty. Diakonat, wyświęcenia na kapłana. Byłem święcony 26 kwietnia w 96 roku przez Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra, bo należałem do diecezji rzymskiej. Nagle patrzysz na siebie, przyjeżdża rodzina, przyjeżdżają znajomi, idę do Świętego Piotra, kładę się krzyżem przed Janem Pawłem II i tak dalej, i w pewnym momencie z tego nurtu, z tego twojego zaparcia stajesz się księdzem. Ale to ja myślę, że to jest takie uczucie, którym nie tylko mnie się zdarzyło, bo 6 lat w seminarium, studiów i tak dalej, to przeleci, jesteś w nurcie, tak ma być, prawda? A ja widziałem wielu chłopaków, że nawet się zatrzymywali dzień przed, bo już tam czuli, no tak, dobra, od jutra jestem kapłanem. To nie tak, że zmienisz parę butów, tylko to już jest jakaś pewna misja, bardziej to głębokie, to wchodzi w twoje istnienie. Ale ja poszedłem na tego fali zamknięcia w sobie i chęcia walki, zdobycia świata, zdobycia pozycji, bycia kimś. I myślę, że choć to wygląda paradoksalnie i może egoistycznie, może wielu ludzi tego nie zrozumie, ale ja tak sądzę, że Bóg pozwolił na to moje kapłaństwo, żebym ja zrozumiał, że ja kapłanem nie jestem. Wiesz? Ja zacząłem z wielkim entuzjazmem pracę w kapłaństwie, z wielkim. Wiesz, wyjście z seminarium to jest taka wolność. Nagle skończyły się beznadziejne i nudne konferencje, gadania godzinami o tym samym, wyszukiwania problemów, których nie istnieją. Nagle jesteś rzucony w wir realnego życia, gdzie dzieci mają problemy, bo mama na nich krzyczy, a czy kolega się źle na nich patrzy, młodzież ma problemy generacyjne z rodzicami w szkole, rodzice mają problemy z dziećmi, bo ich nie rozumieją. Nagle stało się to zupełnie coś realne. Ja się w tym doskonale znajdowałem, bo zwróciło się do grania w piłkę z dziećmi, do wychodzenia z młodzieżą na wycieczki i tak dalej. Stało się to życiem. Parafia stała się moją rodziną. I to mi doskonale szło, bo też pomaga w tym, wiesz, twój temperament, charakter, gra na gitarze, spontaniczność, wesołość i tak dalej. I taki powrót, wiesz, z księdza Alka do kolegi, do przyjaciela, do bycia kogoś dla nich bliski, stał się bardzo naturalnym. Nie miałem nigdy problemu z ludźmi, do nich dojść i do nich dotrzeć. Problemy zaczęły się znowu, kiedy przychodzisz po całym dniu takiej aktywności, przychodzisz w twoje cztery ściany i patrzysz się w lustro i dalej sobie zadajesz pytanie, kim ja jestem, prawda? Kim ja jestem? Czy to jest to, co chciałeś? Czy to jest to, czego nie chciałeś? I tak dalej. No i wciąż się wraca do tego pierwszego tak, do tego pierwszego ekko mi, do tego pierwszego si, do tego pierwszego panie jestem, prawda? Ile tam było twojej wolności? Ile tam było twojego przekonania? I nagle zacząłem mieć problemy natury psychologicznej, psychicznej. Ja w pewnym momencie bałem się wejść na ołtarz, odprawiać mszy, zacząłem się pocić, zacząłem mieć drgawki i tak dalej. Dochodziło do mnie, że no ja jednak, wiesz, biorę w ręce Chrystusa, a sam do końca nie jestem przekonany do mojego kapłaństwa. Dochodzi do ciebie, że kapłaństwo to nie jest profesja, czyli zawód. Kapłaństwo to jest taka misja w tobie, że ty musisz tym być. Nie musisz tego przedstawiać, nie możesz być aktorem tego wszystkiego, bo to jest za mało. Przynajmniej dla mojego sumienia i dla mojego charakteru. Kiedy były pierwsze symptomy, że znowu czuję się źle w kapłaństwie, muszę coś z tym zrobić, ze strony Kościoła i z różnych osobistości, znowu były, że tak powiem, no bardzo może normalne z ich strony propozycje. W takim sensie, że no zaproponowano mi na przykład karierę dyplomatyczną, podstawiono mi na tacy taką karierę już najwyższą w Kościele. Zostałem przyjęty do Akademii Dyplomatycznej. Jest to akademia, po której pracujesz w dyplomacji watykańskiej na całym świecie, lub w sekretariacie stanu, lub we wszystkich placówkach na świecie, gdzie Kościół ma swoje placówki dyplomatyczne. I w zasadzie tam się przebiała marka. Wtedy już to, co widziałem od wewnątrz, gdzie ci ludzie, którzy reprezentują Kościół, Pana Jezusa i apostołów na całym świecie, jak oni do tego podchodzą, ile tam jest egoizmu, ile tam jest chęci tylko zrobienia kariery, ile tam jest pustki w tym wszystkim, takiej dziecinady, banalności i tak dalej. Wtedy to była ta ostatnia kropla, która przeważyła nad tym wszystkim. I były też oczywiście aspekty te bardziej przykre, te osobiste. Niestety były propozycje nawet te intymne. Także wtedy to już naprawdę we mnie, że tak powiem, to był ostatni step, żeby powiedzieć basta. Najłatwiej by było powiedzieć, że to wszystko jest jednak iluzja, to wszystko jest takie nikczemne, to wszystko jest zepsute. Nie jest tak. Znałem, naprawdę poznałem i znam do dziś ludzi świętych w prawdziwym tego słowa znaczeniu i ludzi niestety krnąbrnych i udawaczy, którzy już obrali tą drogę i cel jako przeżycia życia, lepiej czy mniej, bardziej wygodniej, ekonomiczniej czy na jakimś takiej pozycji socjalnej, którzy może już nie mają siły, wiesz, zaczynać życia od początku, jak się ma 45-50 lat, bo naprawdę Pamiętam, jak ja zostawiłem kapłaństwo, podpisywałem chęć powrotu do stanu laickiego, świeckiego. Mój kardynał, kardynał Ruini, tak po ojcowsku mnie przyjął. Mówi: Alku, jak to podpiszesz, to wiesz, że jesteś nikim. A ja mówię: wiem, ekscelencjo, ale będę w końcu sobą. I on mi podziękował: dziękuję ci tylko za to, że nie straciłeś wiary w tym wszystkim. I dlatego to mnie tak bardzo przyjemnie się zrobiło, bo on wiedział całą historię mojego kapłaństwa, moich wcześniejszych zdarzeń i tak dalej. I dlatego to była taki dla mnie klucz. Nie mogę wyjść z kościoła, trzasnąć drzwiami i powiedzieć, jesteście wszyscy zgorszeni i tak dalej. Bo to był znowu wybór ze złością, prawda? Ja chciałem walczyć o siebie, ja chciałem walczyć o moją prawdę, mojego życia. Czy miałem powołanie, czy nie miałem i tak dalej. I dlatego poprosiłem o proces kanoniczny. I moje wyjście z kościoła było taką bardzo spokojną i naturalną drogą, procesem kanonicznym, bo jest taka możliwość.
Co to jest?
No, po prostu prosi się, jeżeli ma się na to jakiekolwiek podstawy, aby jeszcze raz zweryfikować twoje kapłaństwo. I ty prosisz, aby ze stanu kapłańskiego po prostu, żebyś wrócił do stanu laickiego. To ci formalnie tylko odbierają ten sakrament, prawda? Chociaż on tam gdzieś zostaje. To są takie szczegóły tego wszystkiego. Ja na przykład, gdybym spotkał się jeszcze w ewentualności śmierci nagle jakiegoś człowieka, jeszcze mogę wyspowiadać i dać rozgrzeszenie. Ale tylko wtedy. Ja zgodziłem się, poprosiłem o ten proces. Byłem przez wiele miesięcy w odosobnieniu, w takim klasztorze pasjonistów. Już nie odprawiałem mszy, wtedy już jesteś zdyspensowany z tego, ale jesteś, modlisz się, piszesz, weryfikujesz i tak dalej. I oprócz tego jest cała weryfikacja z psychologiem. I to było bardzo ważne, bo ja wtedy dopiero dotarłem do tego wszystkiego, jakie to mechanizmy zadziałały 15, 10, 20 lat wcześniej, że z chłopaka Alka zrobił się ministrant, stał się ksiądz i tak dalej. Pamiętam, przyjechał do mnie tato, bo wszyscy oczywiście w rodzinie byli zdruzgotani tym, co się stało. Co innego wyjść po roku z seminarium, po 2 latach, co innego, jak jest już 6 lat kapłanem. Życie się toczy, na wszystkie wakacje byłem w moim domu rodzinnym, tam przecież też spowiadałem, odprawiałem msze święto, spotykałem się z ludźmi, no i nagle znowu jest afera, prawda? Tylko nikt nie wie, dlaczego, po co i czemu, prawda? Najlepiej jest osądzić, że na pewno jakaś dziewczyna mu zawróciła w głowie, albo się zakochał, albo najlepiej na szatana zwrócić, to jest najbardziej proste. I porozmawialiśmy z tatą, tato zrozumiał, tato odjechał, tato zabrał ze sobą do grobu te nasze wspólne tajemnice. Wtedy cośmy sobie powiedzieli, dlatego potem już był spokojny. Dlatego jak przyszła dyspensa, był bardzo szczęśliwy, bo mówi, że mam już to kanonicznie załatwione, prawda? Wtedy jesteś w stosunku do kościoła, masz wszystko okej. Okay. Przyszła dyspensa podpisana przez Jana Pawła II, czyli powrót do stanu laickiego. I zaczęło się życie od nowa. Miałem tylko walizkę i gitarę. Szukać pracy, szukać jakichś innych możliwości, żeby znów życie sobie poukładać. Rodzinę założyłem w zasadzie w tej samej parafii, gdzie byłem kapłanem. Tam żyłem 6 lat, tam poznawałem ludzi, nie znałem innego środowiska oprócz tego. Mieszkałem tam i potem byliśmy już nagle we dwoje. Potem po roku przyszła na świat Carlotta. Zacząłem szukać pracy. Byłem przedstawicielem różnych software'ów. Pracowałem w ubezpieczalni. Zajmowałem się też oprowadzeniem ludzi, turystów polskich po zabytkach. Po kilku latach też zostałem odpowiedzialny za recepcję w Domu Polskim, Dom Pielgrzyma Sióstr Polskich blisko Watykanu. I tam nagle, kiedy miała się rodzić już 2. córeczka, wypowiedzono mi tą pracę. Bez przyczyn, bez powodów. No, chodziło tylko o to, że zaczął się już kryzys ekonomiczny i turystów coraz mniej. No i ostatni, który przyszedł, pierwszy musiał wylecieć i tak niefortunnie spadło na mnie. I pamiętam, to był bardzo, bardzo, bardzo trudny okres w moim życiu. Półtora roku byłem bez pracy, zajmując się właśnie tylko tłumaczeniami, tłumaczeniem doktoratów. I pamiętam, zawsze w czwartki też prowadziłem i zachęcałem turystów Polski, abyśmy schodzili do krypty, do jeszcze Jan Paweł II po swojej śmierci leżał w krypcie papieskiej, w grotach watykańskich. I tam co czwartki była msza po polsku o 7:00. Ja przez półtora roku w zasadzie jedyna modlitwa moja była do Jana Pawła. Tak już mówiłem mu tak bardzo prosto. Mówię, Karol, pomóż jeszcze raz. Wyświęciłeś mnie na kapłana, ściągłeś ze mnie to jarzmo takim ojcowskim gestem. Pomóż jeszcze raz, pomóż jeszcze raz. I pamiętam pewnego czwartku ze łzami w oczach wybiegałem z krypty. Była wtedy też moja mama, pamiętam. I mówię, mamuś, zostań tutaj na chwilę, ja tylko muszę zanieść tam te tłumaczenia do kongregacji. I jakoś się zderzyłem ze znajomym biskupem. Tak niefortunnie na schodach, że prawie go nie przewróciłem. Patrzył się na mnie, widział, że jeszcze byłem zapłakany, taki zdruzgotany po tej mszy w krypcie. Popatrzył w oczy, zapytał, come stai, czyli jak idzie, jak, co się dzieje w twoim życiu. Poznał mnie jako kapłana, potem i w procesie, i potem wszystkim, co się stało. Ja mówię, no ciężko jest, ciężko jest. I z tego spotkania, które myślę, że było łaską od Jana Pawła II, w ciągu paru tygodni znalazłem się właśnie wśród grona pracujących w szpitalu pediatrycznym Bambin Gesù. Nagle pracuję w szpitalu watykańskim, gdzie wszystko to, co było wcześniej, jednak się przydało. Pracuję w tak zwanej, no to jest recepcja, przyjęcie do szpitala, przyjęcie na wizytę i tak dalej. Jest onkologia, jest kardiologia. Są to rodziny potrzebujące dobrego słowa, uśmiechu, delikatności, pocieszenia wiary, czemu nie? I to wszystko we mnie jest. Moja rodzina jest w zasadzie rodziną włoską i nagle zabrakło Polski w tym wszystkim. Zabrakło historii, zabrakło mówienia po polsku. I pamiętam jakieś ponad dwa lata temu, zbliżyłem się do takich organizacji polskich, polonijnych, działających w Rzymie. I wszedłem w ten wir i ludzie, którzy tam już byli od wielu lat, no też poczuli, że tego Alka można wykorzystać, prawda? Tak pozytywnie. On tam coś w sobie ma. On potrafi zagrać na gitarze, potrafi rozbawić, poprowadzić, potrafi coś zorganizować. Efektem takim namacalnym tego wszystkiego jest moja płyta Powroty.
No tylko od ritornello. Czerwone wino za naszą miłość piję. Jesteś daleko, więc łyk za łykiem, bo zginę. Czerwone wino, które tak w głowę bije, jak serce moje tylko dla ciebie, więc piję. Czerwone wino.
No widzisz, ona to pamięta, tą piosenkę, to była pierwsza piosenka, to wiesz, tyleśmy wałkowali w domu, że jej to jakoś weszło.
Może jeszcze zaśpiewa później.
Twoja córka płacze, gdy śpiewasz.
Pamiętam, była na koncercie w Polsce, w Żmigrodzie, w mojej rodzinnej miejscowości. No, ona jest delikatna, no, wzrusza się i płacze i wtedy nawet wybiegła na scenę, żebym ją przytulił, bo nie wiedziała, jak zgasić sobie to takie no, ludzkie uczucie.
Odważyłeś się wrócić do Żmigrodu jako nie ksiądz, jako Alek artysta.
Tak, tak.
Odważyłeś się, to była kwestia odwagi.
Nie wierzę, w pewnym momencie wyrosłem właśnie z takiej świadomości zakompleksienia i tak dalej, co tam powie ciocia, co tam powie jakaś sąsiadka. Dla tych ludzi jest afera, a ja już w tyle życiu przeszedłem, stojąc nieraz przed wielkimi osobistościami, mówiąc nie, mówiąc dziękuję, mówiąc swoje. Także powrót do domu był potrzebny, był bolący, ale był uwolnieniem. Pamiętam tak nawet spontanicznie, w ostatnie lato był koncert w Domu Kultury w Żmigrodzie. Ja mówię, no ostatni raz tu występowałem jako ksiądz w koloradce. I zaraz śmiech na sali, atmosfera się rozluźniła i tak dalej. Bo wbrew pozorom mam wiele wspaniałych przyjaciół i ludzi bliskich w Żmigrodzie zrozumieli. Zrozumieli, że to po prostu w życiu można podjąć decyzję, można się pomylić, można też znaleźć odwagę, aby tej decyzji pozornie mówiąc nieodwracalnej, można powiedzieć nie dziękuję.
Wyjeżdżałeś po katarzis. Czy jest taki moment w życiu twoim dotychczasowym, który był najbliższy tego stanu? Czyli moment, w którym byłeś najszczęśliwszy?
To są narodziny dziecka. Jednego i drugiego. No właśnie, takie było skojarzenie wtedy. Taka była pierwsza myśl. Teraz wiesz, dlaczego żyjesz. Nie widziałem tego wcześniej, idąc do seminarium, stawania się kapłanem, prawda? A kiedy ty trzymasz to życie w rękach, mówisz, no, eko, to jest to, dlaczego żyję.